Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Kończąc dzisiaj omawianie hymnu o miłości w kontekście relacji w Kościele, zatrzymamy się na wersecie 7, który mówi, że miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. I ze wszystkich cech, które apostoł Paweł w tym fragmencie, ze wszystkich cech miłości, które apostoł Paweł wymienia, takich jak cierpliwość, pokora, skupienie na innych, to te wymienione w wersecie 7 wydają się najbardziej problematyczne, bo jakbyśmy się tak wczytali i zastanowili, to rodzi się pytanie, czy apostoł z natchnienia Ducha Świętego wzywa nas do naiwności? A co jeżeli taka postawa będzie wykorzystywana przez kogoś? Zwróćmy uwagę, że kiedy rodzą się takie wątpliwości, to jakby to dotyczy nas jako jednostki. Jeżeli ja będę taki, prawda, jeżeli ja będę tutaj zakrywał, jeżeli będę wierzył, jeżeli będę miał ze wszystkim nadzieję, to znaczy, że mnie ktoś może albo źle potraktować, albo wykorzystać i tak dalej. Ale jeżeli te cechy są problematyczne z naszego takiego osobistego punktu widzenia, to dla społeczności, dla wspólnoty, dla zboru są zasadnicze i w ogóle przesądzają o tym, że ona istnieje. Dlaczego? Dlatego, że, być może to nie jest wcale takie oczywiste, Kościół składa się z ludzi niedoskonałych. Kościół składa się z ludzi grzesznych. Tak? Czy nie? Czy Kościół powinien składać się z doskonałych, niewinnych, bezgrzesznych aniołów? Prawda? Więc po pierwsze, tutaj nie chodzi w tym wersecie o naiwność, ale o życzliwość. Apostoł Paweł pisze, miłość wszystko zakrywa, albo inaczej przykrywa. Czyli to tak, jakby chciała, że coś, co jest widoczne, co istnieje, co jest znane ludziom, co jest tak jakby można powiedzieć, odkryte przed światem dziennym, zostaje zakryte, zostaje ukryte, przykryte czymś. Dosłownie to słowo to oznacza. Czy to nie jest swego rodzaju kłamstwo? Szczególnie w Kościele, czy nie jest to sprzeczne z tym, co za chwilę apostoł Paweł napisze w 14 rozdziale o funkcji proroctwa? Że kiedy wszyscy prorokują, a jest ktoś niewierzący czy zwykły wierny, to że uczynki człowieka wychodzą na wierzch i on wyznaje pośród was prawdziwie jest Bóg. Tak? Znamy ten fragment, to jest 14 rozdział 1 listu do Koryntian, 24 werset. Czasami, szczególnie ludzie ze starszego pokolenia, chociaż nie wszyscy, ale wspominali, jak to kiedyś w latach 40., 50. były proroctwa w zborze. Jak to ludzie wychodzili i mówili o innych ludziach ze zboru, co tam kto zrobił złego w zaciszu swojego domu, w ukryciu, o czym nikt nie wiedział. No i takich proroctw brakuje w naszym zborze, mówili niektórzy. No są tam, że Bóg nas kocha, że tam... prawda, że nam wybaczy. No, to takie, no, takie dobre proroctwa. Ale takie, jak się tam komuś grzech po prostu, kawa na ławę przed zborem powie, o, to dopiero. Ale zwróćmy uwagę, że kiedy apostoł Paweł pisze o tej funkcji proroctwa, to człowiek sam z siebie po prostu na to, co słyszy, co jest prorokowane, co jest opowiadane o Bogu, to człowiek sam z siebie reaguje na to. To człowiek się przyznaje. To jest w moim życiu coś. To mnie dotknęło, to mnie porusza, ja chcę coś zmienić. To nie tak, że jest ktoś demaskowany, ale serce człowieka jest poruszone i człowiek doznaje przemiany, którą sprawia Duch Święty. I myślę, że to jest coś, czego my sami doświadczamy. I być może dzisiaj, kiedy słyszeliśmy proroctwo, słowo przekazywane przez Anię, to kogoś to dotknęło i ktoś mówi, tak, mam z tym problem, borykam się z czymś, jestem czymś przygnieciony i oto Bóg dzisiaj do mnie mówi. To chodzi o coś takiego, a nie o demaskację. W tym, co pisze apostoł Paweł, nie chodzi o naiwność, nie chodzi o fałsz, ale o życzliwość wobec ludzi niedoskonałych. Chodzi o nastawienie, które daje o sobie drugą szansę. Chodzi o takie nastawienie, w którym wierzymy, że no naprawdę człowiek żałuje, że zrobił czegoś, że zrobił coś, czy powiedział coś i chce coś zmienić. No dajemy mu szansę. No tak, ale on już tak trzeci raz. No dobra, ale może za czwartym razem w końcu się z tym upora. Może mu się uda. Dajmy mu szansę. I apostoł Paweł pisze o czymś, co jest przeciwieństwem powiedzenia, ty już taki jesteś. Kogo tutaj? Piotr, ty już taki jesteś. Ty się nie zmienisz. Chodzi o to, żeby dać szansę, żeby mieć pozytywne, otwarte nastawienie. Ja tylko tak zażartowałem. W końcu taka życzliwość, takie nastawienie wobec niedoskonałego człowieka jest przeciwieństwem czegoś, o czym wspomina apostoł Paweł w 5 wersecie. Bo mówi, że miłość nie prowadzi rachunku krzywd. To jest bardzo ciekawe nawiązanie takie do relacji handlowych czy bankowych. Wiemy, co to jest rachunek, prawda? Dzisiaj wielu ludzi wie, co to jest taki rachunek w sklepie, prawda? Kiedy nie starcza do pierwszego, idzie się, ale w bardzo małym miasteczku. W mniejszym niż to. Ty Kępic chyba nie widziałaś. Ty mówisz, że jak miasteczko ma 30 tysięcy, to takie nieduże. Kępice ma niecałe 4. W takich małych miejscowościach, na wsiach, ludziom gdzieś nie starcza, po prostu idą i proszą, żeby dać im tak no, na kredyt, że jak dostaną zasiłek czy pensję, czy jakąś zapomogę, to wrócą i tam to oddadzą. I tam ma taki zeszyt, prawda, osoba prowadząca sklep i tam zapisuje, ma taki rachunek. Ale jak tam się uzbiera za dużo, jeżeli to nie będzie spłacone, to w pewnym momencie sprzedawca powie, czy właściciel sklepu, przepraszam bardzo, no nie prowadzę działalności charytatywnej, koniec, już dzisiaj nie mogę dać chleba i mleka, czy tam margaryny. Kiedy na tym rachunku nazbiera się za dużo, wystarczająco dużo, to będzie krach. To wszystko pęknie. Ale ten, kto kocha, takiego krachu nie przeżyje. Dlaczego? Bo nic się nigdzie nie nazbiera. Bo nie ma gdzie. Bo ktoś, kto kocha, po prostu nie prowadzi rachunku. Nie prowadzi rachunku krzywd. Po prostu tego nie ma. Za każdym razem dla takiej osoby to jest pierwszy raz. Jak tam, o już tam, Panie Jezu, pyta Piotr, czy 7 razy aż mam wybaczyć, jak ktoś przyjdzie do mnie i zgrzeszył przeciwko mnie? Prawda, my już 17 raz tutaj jest. Nie, po prostu ktoś, kto kocha, nie prowadzi takiego rachunku. To, co pisze apostoł Paweł, w tym hymnie o miłości, na pewno kłóci się z pewną intuicją, chrześcijańską intuicją, że nie powinno być pobłażania dla zła. Szczególnie takiego pobłażania, gdzie nie powinno być, bo tam na świecie to wiadomo, jak ludzie żyją. No, to po prostu pełno tego, to jest normalne. Ale Kościół jest inny niż świat, prawda? Więc jak świat pobłaża grzechowi, jak świat jest tolerancyjny, liberalny i jeszcze tam parę tych innych słów, których wielu chrześcijan ewangelicznych pluje na nie, To są najstraszniejsze słowa, jakie mogą się na ziemi pojawić. No to Kościół od świata musi się różnić. Gdzie jak gdzie, ale w Kościele dla grzechu żadnego pobłażania być nie powinno. Skąd ta intuicja? Ja to nazywam intuicją, bo tu nie chodzi, że jakiś pogląd. My to po prostu gdzieś tam tak instynktownie odczuwamy. Skąd ta intuicja? No bo my znamy Boże standardy. No bo my znamy Boże Słowo. No bo my o wiele bardziej niż ludzie, którzy nie znają Boga, nie znają Biblii, my o wiele bardziej każde zło no, widzimy czy przeżywamy. I stąd się rodzi ta intuicja. Tymczasem Boże Słowo nieraz odradza nam surowość i nieraz mówi: dobrze, znasz Boże standardy, wiesz, jaka jest Boża wola, wiesz, że ktoś ją złamał, ale to nie jest powód do tego, żebyśmy od razu kogoś skreślali, przekreślali, osądzali i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy teraz poszli do innego fragmentu z Nowego Testamentu, do pierwszego listu apostoła Piotra, do 4 rozdziału jego listu, do 8 wersetu, gdzie on pisze bardzo podobne słowa. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. O, jeżeli apostoł Paweł, tam miłość wszystko zakrywa, prawda? To czasami można powiedzieć, wszystko to nic, prawda? No ale jest to tak ogólne stwierdzenie, że ono powiedzmy, no ale to, co pisze Piotr, to po prostu on tu wprost mówi, że miłość zakrywa grzechy i to jeszcze mnóstwo grzechów. Zacznijmy od tego, że greckie słowo oznaczające odkrywać, odsłaniać, objawiać, jak brzmi? Apokalipsa, tak, apokalipto. Tak, stąd nazwa księgi, księga objawienia. To jest księga, w której odkryte zostaje przed chrześcijanami, odkryte zostają pewne prawdy o Jezusie, o nas, o Bożym planie i tak dalej. Natomiast zakrywać musielibyśmy tylko te apo wyrzucić. To tak jak w polskim. Kryć i zakryć albo przykryć. Dodajemy do czasownika po prostu przyimek, prawda? I już mamy przeciwieństwa. Także w języku greckim apokalipto to jest zasłaniać, przepraszam, odsłaniać, objawiać, a kalipto to jest zakrywać, przykrywać. To nie jest tak, że kiedy apostoł Piotr pisze te słowa, to Boże standardy, ba, powiedzmy wprost, świętość, i to nie tylko Boga, ale również świętość Kościoła, świętość chrześcijan nie jest ważna. To jest w ogóle temat jego listu. On pisze, jak chrześcijanin ma żyć świętym życiem w grzesznym świecie. I z takimi dwoma skrajnymi odpowiedziami próbuje się uporać. Bo jedni mówią, odgrodźmy się od świata, nie miejmy z nim nic wspólnego. Zamknijmy się we własnym gronie. A inni mówią, no ale zaraz, no żyjemy na ziemi, na świecie, no musimy być, dostosować się, no musimy iść z prądem, musimy być na czasie. I apostoł Piotr odrzuca, jednemu i drugiemu mówi, nie, w żadnym razie. A co mówi to na inne kazanie, na inny temat, co mówi w szczegółach. Ale świętość jest dla niego bardzo ważna, również w tym fragmencie, bo wcześniej, jak 4 rozdział zaczyna się, to pisze tak. Ponieważ Chrystus cierpiał w ciele, wy też przygotujcie się na to. Kto przeszedł przez cielesne cierpienia, ma już dosyć grzechu i pragnie dalsze życie w ciele poświęcić nie zaspokajaniu ludzkich żądz, ale woli Boga. Wystarczy, że w minionym czasie robiliście to, co lubią poganie. To jest wstęp, a kilka wersetów dalej pisze, żebyśmy kochali się, żebyśmy kochali innych ludzi tak, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Apostoł Piotr daje bardzo praktyczną wskazówkę, na czym polega świętość. Świętość polega między innymi na tym, żeby kochać. Żeby kochać miłością, która przykrywa, która zasłania mnóstwo grzechów. Odróżniamy się. Każdy chrześcijanin, każda osoba, w którego życiu mieszka Bóg, odróżnia się od innych ludzi. To jest zauważalne, to jest doświadczalne. Kiedy trafiamy, kiedy ktoś trafia do kościoła, to jesteśmy w ogóle pod wrażeniem otwartości chrześcijan, ciepła, życzliwości. Czujemy, że ludzie nas kochają i my też ich kochamy. I pamiętam, jak po imprezie sylwestrowej, młodzieżowej, po której się nawróciłem, wracaliśmy z Mirkiem na pieszo w nocy Sylwestra. On to jak to chrześcijanie pytają kogoś, kto pierwszy raz był w jakimś innym kościele. No jak, powiedz, jak tam, jak się czułeś, jak tam to wszystko przeżyłeś? I ja tak mówię, idę i tak myślę sobie, nie, naprawdę, to było niezwykłe, to było fajne. A pomyślałem sobie, jacy fajni ludzie, jak fajnie by mieć takich znajomych, kolegów. I tak sobie pomyślałem, jak oni by się dowiedzieli, jaki ja jestem, to by mi ręki nie podali. Ale byłem pod wrażeniem was, tych, którzy już wtedy byli tutaj w tym zborze. Po pewnym czasie, kiedy jesteśmy częścią Kościoła, zaczynamy przeżywać zdziwienie. Zaczynamy zauważać, że ludzie w zborze to normalni ludzie. Oczywiście mają swoje zalety, mają dobre cechy, ale mają również wady. Czasami są małostkowi, czasami oschli, czasami bez taktu. Czasami powiedzą albo zrobią coś, jak to się mówi kolokwialnie, że w pięty pójdzie. Okazuje się, że chrześcijanie mają w sobie wiele dobrych cech, ale nie są doskonali. Dlatego kiedyś ktoś fajnie powiedział, to nazwał Święty Kościół Grzesznych Ludzi. I w tej nazwie zawierało się to, że Kościół to Boże dzieci, to święci. No ale z drugiej strony nie ideały, jeszcze nie. Dopóki z Panem się nie spotkamy, dopóki nie znajdziemy się w wieczności, nikt z nas nie jest i nie będzie nigdy doskonały. Ale wtedy właśnie, kiedy zaczynamy odkrywać, jacy chrześcijanie są naprawdę, kiedy stykamy się też z tymi nieciemnymi, powiedzmy, załóżmy, ale z tymi szarymi stronami naszych charakterów, naszych postaw, to w tym momencie albo w naszym życiu, w naszym sercu rodzi się miłość, prawdziwa miłość. Rodzi się oddanie, poświęcenie, albo zaczyna się nabierać niechęci, krytyki i w końcu odrzucenie wobec Kościoła. Jeremiasz to jest bardzo ciekawa postać z wielu powodów, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę kiedyś na końcówkę jego życia. Bo on robi coś niesamowitego i niezwykłego. Bóg go posłał u kresu historii Judy, przed zniszczeniem tego państwa, zniszczeniem świątyni Jerozolimy, przed niewolą babilońską. Po prostu Izrael już doszedł do kresu w lekceważeniu, w grzechach i wobec Boga, wobec siebie nawzajem. I Jeremiasz był kimś, kto zwiastował sąd, kto zapowiadał kary. I w pewnym momencie jest taka sytuacja, że po kolejnym złu, który ci ludzie wyrządzają, uciekają do Egiptu. I Jeremiasz, zamiast uwolnić się od tych ludzi, zamiast iść gdzieś do jakiegoś lepszego grona, lepszego środowiska z tymi ludźmi, oni potem w Egipcie tam jeszcze innych bogów czczą, on idzie z nimi. Idzie, można powiedzieć, na śmierć, na skazanie, na kres, ale idzie z nimi. I odpowiedź jest tylko jedna. On po prostu kocha tych ludzi, takich, jaki jest. I jak to tylko możliwe, chce w jakiś sposób służyć, ostrzegając, pouczając, wzywając. Każdy z nas przebywa albo już przebył tą drogę. Każdy z nas już albo dopiero przekona się, że nie jesteśmy aniołami. I każdy z nas stoi przed takim wyborem. Albo nasza miłość wobec braci i sióstr będzie zakrywała różne rzeczy, albo będziemy kimś, kto będzie krytykować, osądzać i po prostu odwrócimy się, odejdziemy od tej społeczności. Tak jak powiedziałem na początku, ta cecha miłości w Kościele jest bardzo ważna, bo nikt z Kościoła nie odchodzi, przynajmniej ja nie znałem w historii naszej takich przypadków, że ktoś powiedział, a ja tam inne poglądy teraz mam, prawda, niż wy. To ja idę gdzieś indziej. Z reguły, kiedy ludzie opuszczają Kościół, to opuszczają, bo są zawiedzeni chrześcijanami. Czy pastorem, jeszcze jak pastorem, to pół biedy. Przecież w ogóle nie rozumiem, dlaczego u nas wychodzi tak, wszyscy mogą być powiedzmy różni, no, ale najważniejsze to, żeby pastor był odpowiedni, bo wtedy ludzie będą w zborze. Jak się komuś pastor nie podoba, to odchodzi. No co za głupota? Pastor jest sługą. Mam prawo wam się nie podobać i macie prawo mi mówić, dlaczego się wam nie podobam. Zresztą w starszym zboru też, ja nie jestem sam. Im też gadajcie, w czym im brakuje. Macie do tego prawo, ale nie odchodźcie przez pastora ze zboru. To nie jest potrzebne, nie jest dobre. Pastor nie jest Jezusem. To, do czego wzywa nas i Piotr, i Paweł, chroni innych przed nami, tak? Przed naszymi ciosami, przed naszym oskarżaniem, naszym piętnowaniem, ale też chroni nas przed ciosami innych. To też, to mówi do mnie, ale to też mówi do innych, do was, tak? Żebyśmy oszczędzili sobie pewnych rzeczy, żebyśmy dawali sobie szansę, żebyśmy byli na siebie otwarci, życzliwi. I w końcu to, do czego nas wzywają apostołowie, umożliwia wybaczenie grzechów. Przecież ta zasada, którą Pan Jezus zawarł w modlitwie pańskiej, nie tylko po to, żeby była jakaś tam linijka, nie tylko po to, żeby coś też było dotyczące grzechów, ale to jest pewna zasada. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeżeli nasza miłość nie będzie zakrywała grzechów, nie będziemy w stanie po prostu wybaczyć. Będziemy mieć rachunek krzywd, na którym ciągle będziemy dopisywać nowe pozycje i wybaczenia nie będzie. A jak ważne wybaczenie jest w naszym chrześcijańskim życiu, to przecież przypowieść Pana Jezusa o dłużnikach, o tych minach i talentach, których jeden sługa był Panu winny, a potem drugi sługa temu słudze. Pan wybaczył, Pan, ja kiedyś to wyliczałem, 30 kilka ton złota był winny jeden ze sług swojemu Panu. I Pan widział, że nie ma z czego oddać. Mówi, dobrze, skreślam to. I oto spotyka swojego współsługę, a ten mu jest winny, jeśli dobrze pamiętam, 2,5 kilograma, czy 3,5 kilograma, niech będzie 3 kilogramy złota. I dusi go, dopóki mu nie odda. I Pan Jezus opowiada tą przypowieść, no po prostu nie ma takiej możliwości, że jeżeli my komuś nie wybaczymy, to Bóg nam wybaczy. Nie. Bóg nam wybacza. Bóg okazuje nam tak dużo miłości, łaski, że Bóg tak dużo zakrywa naszych win i grzechów, że to samo powinno uruchamiać się w naszym życiu, w naszej postawie. Kończąc, co widzisz, kiedy patrzysz na swoją siostrę albo na swojego brata? Miłość, która zakrywa, nie widzi pewnych rzeczy. Zakładasz takie Boże okulary, patrzysz i nie widzisz. Tak samo jak Bóg patrzy na nas, jak Syn Boży patrzy na nas i co tam widzi? Nasze grzechy, nasze upadki, nasze winy? Widzi to? Nie, nie. Już otwieram list do Hebrajczyków i to jest też fragment, który nas będzie wprowadzał do Wieczerzy Pańskiej. Dwukrotnie w liście do Hebrajczyków zapisane są te słowa. Będę, to są słowa oczywiście cytowane ze Starego Testamentu, z Księgi Prorockiej. Będę miłosierny mimo ich nieprawości i nie wspomnę więcej ich grzechów. I dalej, dwa rozdziały dalej, a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Dlaczego? Dlaczego Bóg nam nie wypomina i nie wypomni nigdy naszych grzechów i naszych win? No, bo Pan Jezus umarł i tak dalej. Tak, ale to sprowadza się do jednego. Jezus, Bóg nas po prostu kocha. A miłość, tak jak mówiliśmy, tak jak w tym 13 rozdziale pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian jest napisane, tak kochać to w taki sposób pełny potrafi tylko Jezus, prawda? To jeżeli Jego miłość zakrywa, mnóstwo grzechów, to On po prostu już do tego nigdy nie wraca. Kto jak to, ale Jezus nie prowadzi rachunku krzywd. Więcej, jeżeli był taki rachunek, On go wymazał, umierając za nas na krzyżu. Amen? Amen. Powstańmy.